Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Mam na imię Daniel. Jestem pastorem Kościoła Echo. Razem z moją żoną prowadzimy tę wspólnotę. Jeśli jesteś pierwszy raz w Kościele Echo, jest naprawdę niezmiernie miło przywitać Ciebie również na tym miejscu i w tym momencie będziemy słuchać Bożego Słowa. W naszym kościele mamy zwyczaj, mamy serię kazań i staramy się w jednym miesiącu zająć się jednym szerokim, dużym tematem, który rozpakowujemy co tydzień, aby pomóc nam zrozumieć, jaka jest Boża wola dla naszego życia. Kto z Was był 2 tygodnie temu? Mówiliśmy o duchowym pedikirze? Tak się mówi, serio? Nabieracie mnie. Tydzień temu mieliśmy gościa, pastor James Hensley. Mówił o tym, aby być prawdziwym w swoim chrześcijaństwie. Kto z Was był tydzień temu? Czy możecie podnieść rękę? Super. Pięknie. Maja. A dzisiaj mamy 3. odsłonę w tej serii kazań. I chciałbym dzisiaj Was bardzo mocno zainspirować do tego, żebyśmy byli podekscytowani Bożym Słowem w naszym życiu. Tak wiele zależy od gleby, którą jesteśmy. Tak wiele zależy od tego, czy będziemy słuchać tego, czy otworzymy nasze serce i powiemy, Panie Boże, użyj nawet Jego, aby zmienić coś we mnie. Okej? Okej? Chciałbym podnieść dzisiaj temperaturę, atmosferę w tym miejscu. Bo ja się czuję mega niekomfortowo, kiedy... nie wiem, czy coś jest tak ze mną, czy coś. Ale tak wiele zależy od naszego nastawienia. Serio, od naszej postawy. Jak idziesz z kimś na kawę i siedzisz zblazowany z tą osobą, to naprawdę to nie jest miłe spotkanie. Tak? Jak idziesz z żoną na randkę, i nie patrzysz jej w oczy, tylko w telefon. Karta, proszę. Mam nadzieję, że to nie moja żona wypełniła tę kartę. Ale wiecie, ale serio, tak wiele zależy od naszej postawy. Prawda? Każdy z nas tworzy atmosferę w tym miejscu. Więc chciałbym Was kolejny raz poprosić, żebyśmy nie dawali się zwieść i żebyśmy nie pozwalali, aby nasze ciało definiowało to, jaka jest atmosfera w tym miejscu. Bądźmy na tyle odpowiedzialni i na tyle dojrzali duchowo, aby Duch Święty, który jest w nas, On regulował atmosferę w tym miejscu. Amen? I wtedy, jeśli tak będzie, to nawet jeśli mi się nie chce, to będę go uwielbiał, bo to nie chodzi o to, czy mi się chce, czy nie chce, tylko o to chodzi, że on zasługuje na to, bo jest Bogiem, a ja człowiekiem. Amen? I wiadomo, są takie dni jak dziś, że jesteśmy zawiedzieni, że nie jest tak pięknie jak tydzień temu. Ale nie na darmo napisano, czy powiedziano. Kwiecień, plecień, poprzyplata, trochę zimy, trochę lata. Ja już dawno nie pamiętam, kiedy to wspominałem w kwietniu, no ale dzisiaj rano niestety. W Gdańsku też był śnieg. Więc słuchajcie, wiem, że niektórzy z nas jesteśmy zawiedzieni, ale skupmy się teraz na tym, aby zaświeciło słońce z Bożego Słowa do naszego serca. Jeśli AI, jeśli sztuczna inteligencja może nas dzisiaj zachęcić do tego, żeby z tego miejsca wypłynęło słońce, to o ile bardziej Duch Święty, który jest w nas. Amen. Zwłaszcza, że dzisiaj będzie bardzo ciekawie. Nie będę rzucał, nie uciekajcie. Będzie bardzo ciekawie. Jesteśmy w serii kazań Zahartowani. I ta seria kazań jest skupiona na jednym fragmencie z Bożego Słowa, które ma pomóc nam zrozumieć jedną bardzo ważną zasadę. Potrzebujemy siebie nawzajem, bo jak żelazo ostrzy żelazo, tak człowiek ostrzy człowieka. Ej, to jest mocne. Serio, Kuba. To jest na maksa mocne. Jeśli zlekceważymy ten werset Bożego Słowa w naszym życiu,
Możemy go wyświetlić, bo on sobie może po prostu wisieć. Jeśli zlekceważymy ten werset w naszym życiu, możemy ciągle próbować używać drewna, aby naostrzyć nasz nóż. I możemy być ciągle zdziwieni, dlaczego ten nóż jest coraz bardziej ostry, albo ta siekiera jest coraz bardziej ostra. Tępa. Powinna być ostra. Słuchacie mnie? It's okay. Słuchajcie mnie sercem dzisiaj. Dlatego ten fragment jest kluczowy dla nas, abyśmy zrozumieli wartość relacji w naszym życiu, nawet tych relacji, przez które czasem cierpimy, przez które czujemy się wypróbowywani, przez które czujemy, że nasz charakter poddawany jest próbie. I nie wiem, jak wy sobie wyobrażacie proces, kiedy żelazo ostrzy żelazo, ale kiedy dochodzi do tego momentu, to zazwyczaj nie żelazo, żeby było ostre żelazem, nie głaska się, tylko mocno się ociera, aż idą iskry, aż czasami jest rozgrzane to żelazo do potężnej temperatury. Czasami to żelazo jest tak rozgrzane, że da się je wygiąć. Żelazo trzeba rozgrzać do temperatury mniej więcej między 800 a 1400 stopni, gdzieś po środku, około 1000 stopni, aby można było elastycznie nim wyginać. Więc kiedy mówimy o tym, że żelazo ostrzy żelazo, a człowieka ostrzy człowiek, to nie mamy na myśli, nie przychodzą nam na myśl miłe, piękne, lekkie momenty w naszym życiu, ale Pan Bóg używa różnych dziwnych często osób w naszym życiu, na przykład rodziców, na przykład rodzeństwo, czasem męża, a czasem żonę. Zdarza się? Aby nasz charakter hartować, poddawać go próbie i aby nasze życie było coraz bardziej ostre, a nie... Wy to powiedzieliście. Nasze myśli, nasze czyny, słowa i serce są nieustannie konfrontowane, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Chrystusa. Jego ma być coraz więcej, a nas ma być coraz mniej. Przypomnę nam, co oznacza słowo hartować. Słownik języka polskiego. Czynić odpornym na złe warunki atmosferyczne. Po drugie, wyrabiać u kogoś odporność fizyczną i psychiczną. Po trzecie, nadawać materiałom twardość przez nagrzanie ich do wysokiej temperatury i nagłe ostudzenie. Księga Kaznodziei Salomona, 10 rozdział, 10 werset, czytamy tak. Jeśli siekiera tępa, i nie chce się jej naostrzyć, trzeba wytężyć siły. A byłoby pożyteczniej pójść po rozum do głowy. Ej, naprawdę, pastorze, czy dzisiaj będziesz uczył nas Bożego Słowa, używając przykładu tępej siekiery? To jest Boże Słowo. To są proste przykłady. Biblia mu naprawdę jest skierowana do różnych ludzi, też do nas. Jeśli siekiera tępa i nie chce się jej naostrzyć, trzeba wytężyć siły, a byłoby pożytecznie pójść po rozum do głowy. Wiecie, mi to przypomina taki moment, że czasami my własnymi siłami i nie wyciągając konkretnych wniosków w naszym życiu, staramy się ciągle i ciągle robić te same rzeczy, ale zamiast poprawiać się w nich, czujemy się coraz bardziej zmęczeni. Próbujemy tępą siekierą, używając dużo więcej energii i siły, ściąć drzewo w naszym życiu, a wystarczy użyć rozumu i zacząć ostrzyć ostrze siekiery. Więc moje i twoje życie dzisiaj można przyrównać do ostrza. Jeśli nie podoba ci się przykład siekiery, pomyśl o nożu, pomyśl o mieczu. Ale prawda jest taka, że zbyt często w naszym życiu dochodzi do momentów, w których jesteśmy zmęczeni, przesileni, rozczarowani ciągłą walką o coś i zamiast ostrzyć siekierę, idziemy na siłownię, aby mieć silniejsze muskuły, aby tą siekierą mocniej walić. Możesz być najsilniejszym człowiekiem na tej sali, ale jeśli będziesz używał tępej siekiery, to ktoś, kto ma małe mięśnie, takie jak ja, a mocną siekierę, może być dużo bardziej skuteczny, aby przejść przez pewien problem w życiu. Amen? Więc dzisiaj Boże Słowo zachęca nas. Hej, sami! Czy ostrzysz swoją siekierę? Czy napitalasz, gdzie poleci, tępą siekierą w swoim życiu i myślisz sobie, czemu moje życie nie działa? To jest trudne słowo, to jest konfrontujące słowo, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę śmieszniej, trochę zabawniej, aby pomóc nam zapamiętać, jak kluczowe jest naostrzenie swojego życia. Wiecie, kiedyś 1 grudnia 2021 roku napisałem pewien post na Facebooku, w którym podsumowałem naszą wspólną podróż naszej żony. Podsumowałem nasz pobyt w szkole dla rodziców. Nie wiem, czy ktoś z was miał do czynienia ze szkołą dla rodziców? Byliście na szkole dla rodziców? Nie rodzenia. Jarek, super, dzięki. Brzmi ten post tak. Dziś wraz z Melą ukończyliśmy 3-miesięczną szkołę dla rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych przy poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 1 w Gdańsku. Bardzo wartościowe doświadczenie, podczas którego zrozumiałem, jak łatwo złapać się na tym, że czasem wychowujemy dzieci, aby nam było wygodnie, zamiast tego, aby one miały wygodnie w życiu. Zrozumiałem temat granic psychologicznych, konsekwencji ich braku czy przekraczania oraz odpowiedzialności rodziców za tworzenie ich u swoich dzieci. Poruszająca dla mnie była refleksja, że każda negatywna emocja wywołana we mnie przez moje dzieci tak naprawdę więcej mówi o mnie, a nie o nich. Komunikacja. Myślałem, że sporo o niej wiem, ale odkryłem, jak często zamiast mostów bardzo nieświadomie budowałem mury. Przerażające. Komunikacja to turbo cenny skill. Ci, którzy opanowali ją do perfekcji, zatrudniani są jako mediatorzy w największych konfliktach zbrojnych na świecie. Potrafią nie tylko mówić, ale przede wszystkim słuchać, by zrozumieć. Kolejne tematy to odróżnienie kar od konsekwencji, uczucia i emocje, role i etykietki, pochwały. Boże, ile ja się nauczyłem. Czuję się ubogacony tym postem. Chciałem zachęcić wszystkich rodziców do rozwoju, do nauki, do pójścia do szkoły dla rodziców, aby dowiedzieć się, czego tak naprawdę codziennie uczymy swoje dzieci. Na kogo tak naprawdę je wychowujemy? Jestem wdzięczny za moją kochaną żonę, która zaciągnęła mnie do szkoły, z którą dziś ze smutkiem musiałem się pożegnać. Love krowę. Ja poszedłem do tej szkoły, bo myślałem, że coś jest nie tak z moimi dziećmi. A wiecie, co się okazało? Nie muszę kończyć. Że coś nie tak jest ze mną, z nami. I to jest trudne, kiedy ktoś zaczyna mówić ci, że żyjesz w niewłaściwy sposób. To wymaga procesu, w którym nagle twoje przekonania są poddawane próbie. Ale żeby być bardziej skutecznym i ostrym w wychowaniu moich dzieci, muszę zrozumieć, jak działa ich psychika w takim wieku. Więc chcę się edukować, żeby nie napitalać tępą siekierą, wychowując ich, tylko robić to mądrze. Więc nie szukam winy w drzewie, tylko szukam winy w ostrzu. I biorę odpowiedzialność za to, że zaczynam pracować nad sobą i to boli, ale zaczynam ostrzyć. Przepraszam wszystkich tych, którzy słuchają na Spotify właśnie teraz, ostrzę nóż i wydaję przy tym dziwne dźwięki.
Mówię wam szczerze, jeśli będę robił to dobrze.
Jeśli będę... jeśli będę to robił w odpowiedni sposób, używając odpowiednich narzędzi, gwarantuję wam, ten nóż będzie coraz bardziej ostry. Amen? Tak. I właśnie tym była dla mnie szkoła dla rodziców. Dziękuję bardzo, Olga. Tym była dla mnie szkoła dla rodziców. Zdałem sobie sprawę z tego, że potrzebowałem naostrzyć swoje ostrze. I potrzebuję do tego nie tylko książki, bo może byłoby wygodniej, ale potrzebuję drugiej osoby, która mi powie, że emocje są neutralne, a nie złe albo dobre. I pamiętam, jak się kłóciłem z tą panią. Ona jeszcze nie wiedziała, że jestem pastorem. I było pełno różnych emocji, kartki rozłożone na ziemi. Mieliśmy sprawdzać, czy na pewno wszystkie emocje są neutralne. Może niektóre są jednak dobre, a niektóre złe. I wszystkie po kolei odchodziły, wiecie. Gniew, złość, coś tam. Czy gniew jest złą emocją, jeśli chcesz w gniewie kogoś obronić? No nie. Pierwsza myśl, no tak, gniew jest zły, ale druga myśl, hej, zaraz, zaraz. I wszystkie wyrzuciliśmy i została miłość. O, Bóg jest miłością. No nie, za dużo tej psychologii. Więc i pani pyta, czy miłość jest dobra czy zła? A może neutralna? Miłość jest dobra. Miłość jest tylko dobra. Wtedy pani mówi, a czy można zabić z miłości? Nieszczęśliwej, ale jednak miłości. Wow. I zaczynasz ocierać się o ludzi, którzy mają inne wyobrażenie rzeczywistości, która jest wokół ciebie. I potrzebujesz tych ludzi. I ci ludzie są jak te ostrzałki. Jakkolwiek się nazywa. Jak się nazywa? Ktoś wie? Ostrzałka. Czasem są osełki jeszcze. Mój dziadek mieszkał na wsi, kiedy odwiedzałem go, kiedy byłem małym chłopakiem. On ostrzył kosę. I często przyglądałem się, jak on to robi. Trzeba było, żeby dobrze naostrzyć kosę, prawda, Major, ty żyjesz to też, nie? Żeby dobrze naostrzyć kosę, trzeba dobrze ją ostrzyć, bo można ją zepsuć. I myślę sobie, jak często my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ludzie, którzy są wokół nas, sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej ostrzy, a nie tępi. I czasami jesteśmy zbyt mocno skupieni, żeby pracować nad siłą naszych mięśni, niż nad wartością ludzi, którzy są wokół nas. I szukamy, bo jeśli będziesz chodził na siłownię i mówisz, będę używał tępej siekiery i zetnę to drzewo, chociażbym miał 10 lat walić nią, możesz to robić. Ale zmarnujesz czas, zepsujesz ją, tą siekierę jeszcze bardziej, będziesz miał wielkie muskuły, ale nie będziesz otoczony ludźmi, którzy mogą pomóc tobie stać się wielkimi. I potrzebujemy innych ludzi, aby nasze życie było coraz bardziej ostre. Drugi do Tymoteusza, 3:16. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Boże Słowo jest Bożą odpowiedzią. Jest Bożą odpowiedzią, abyśmy byli gotowi, wyposażeni, abyśmy byli gotowi, aby zerknąć błędy w naszym życiu. Kto się ze mną tam bawi z tyłu teraz? Czekaj, ja muszę wziąć Biblię normalnie. Jest przez Boga pożyteczne, więc Boże Słowo jest pożyteczne dla mnie i dla ciebie, abyśmy się uczyli. Jest pożyteczne do czego? Do wykazania błędu. Więc Boże Słowo ma moc pokazać błędy w moim i twoim postępowaniu. I Boże Słowo jest pożyteczne do poprawy. Więc kiedy się uczymy, zauważamy błędy, kiedy widzimy błędy, chcemy je naprawiać. To sprawia Słowo Boże, ale o tym będziemy więcej mówić za tydzień. Dzisiaj chciałbym skupić się na ludziach, bo im więcej ludzi wokół nas, przesiąkniętych Pismem Pana Boga, Bożym Słowem, tym większy potencjał, abyśmy przez ich życie byli przygotowani i wyposażeni do wszelkiego dobrego dzieła. I serio. Kto jest twoją osełką? Kto jest twoją ostrzałką? Kto sprawia, że twoje życie jest coraz bardziej wyraziste, poprawne? Że twoja osoba staje się coraz bardziej zahartowana, silna. Że coraz mniej upadasz i coraz więcej i coraz częściej widzisz swoje błędy. Wiecie, w moim życiu jest kilka takich osób. Mogę poprosić jeszcze raz o pomoc? Nie wiem, czy widać, co jest napisane na tych nożach. Mąż i żona. Czy ktoś z was się z tym utożsamia? Jeszcze tak. Za każdym razem, kiedy chcę, aby moje życie było lepsze, nie muszę czytać książek, nie muszę oglądać filmów, nie muszę pytać przyjaciół, po prostu wiem, że moja żona, na nią zawsze mogę liczyć i kiedy wydaje mi się, że powiem dobre kazanie, ona w domu i tak mi powie, co było nie tak, co jest do poprawy. I chociaż tak mnie to wkurza. Proszę, niech nikt nie użyje tego przeciwko mnie, tu jest napisana żona. To nie jest na moją żonę. Tu jest mąż. Ale serio, potrzebujemy czasem... ludzi, którzy ostrzą nasze życie. Ile razy byliście sfrustrowani, jak mocno potrafią naostrzyć nasze życie? Mąż lub żona? Panowie? Wiem, że boicie się odezwać teraz, ale... Ale czy to nie jest prawda?
Prawda.
Brawo dla tego pana, brawo za odwagę. Jest bez żony, może mówić. Ale serio. I możemy Możemy używać innych materiałów, żeby ostrzyć nasze noże, ale to nie zadziała. Żelazo ostrzy żelazo, tak człowieka ostrzy człowiek. I to często boli, to jest czasami tak wkurzające. Ale ja wiem, że ona ma czyste intencje, że kocha mnie najbardziej na świecie. I czasem mogłoby powiedzieć to w lepszy sposób. Ja tak samo. To wiem, że u podnóża, na samym dole, jej motywacją jest to, abym ja był bardziej ostry, a nie tępy. I wierzę, że dobry mąż, dobra żona, czy, może ktoś z was nie ma żona męża, czy przyjaciel, kiedy dopuścisz go do swojego życia, zacznie ostrzyć twoje życie. Pokaże ci rzeczy, których sam nie możesz dostrzec. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego potrzebujemy Kościoła. Wiecie, dlaczego potrzebujemy Kościoła i się wszyscy znamy, a nie udajemy, że się znamy? Bo dopiero jak się pokłócimy, widać, kto kim jest. Widać, kto się obrazi na zawsze, a kto przebaczy. Dopiero wtedy widać. I kocham Kościół, bo o Kościół naprawdę pokazuje, kim są ludzie. Tu chciałem napisać imiona niektórych z was. Jak moje życie testują. Serio, i nie chcę nikogo urazić, ale dziękuję wam, że czasami daliście mi trudny czas w życiu. Ale to sprawiło, że stawałem się coraz silniejszy, coraz bardziej odpowiedzialny. Rozumiałem siebie. Dzięki, Kuła. Dzięki, Major. Dzięki, że ostrzysz moje życie. Że jak robię coś głupiego, jak robię coś nie tak, dzięki, Mela, to pokazujesz mi, że to jest nie tak. I potrzebujemy takich ludzi. I czy to boli? Tak, to boli. Czy to jest przyjemne? Tak. Nie. Ale czy efekt jest przyjemny? Tak. No dobra, ale wy pomyślcie sobie, okej. Pastorze, ty nie wiesz, jak ty mnie ostrzysz, jak ty mnie wkurzasz, jak ty mnie drażnisz tymi swoimi kazankami. No swoją postawą i tą ciągłym skakaniem pod sceną, wbrew moim emocjom. Emocje nie są aż tak ważne, jak nam się wydaje. One pokazują, kim jesteśmy, ale nie muszą wyznaczać, kim jesteśmy. Pan Bóg wyznacza to, kim jesteśmy. Więc pokażę wam, jak niektórzy z was się czują, kiedy mają swoich pastorów w życiu. Nie tylko żony, nie tylko mężów, nie tylko przyjaciół, ale pastorów w życiu. Bo tu już nie chodzi tylko o to. Tu chodzi o coś większego. Przychodzi do kościoła chrześcijanin. Przychodzi kawał pięknego metalu. Noga od podestu. I to czasami jest tak trudne i tak wiele osób się na mnie w życiu obraziło. Dlatego, że powiedziałem prawdę. Może czasami w nieodpowiednim momencie, może w nieodpowiedni sposób, ale serio prawdę. Na temat ich życia. I byłbym gołosłowny, gdyby nie mówił, że największe szlifowanie, którego w swoim życiu doświadczyłem, zawdzięczam moim pastorom. Przedstawiam wam. Richard Kobakian.
Daniel Różański.
I kiedy Daniel Różański jest tępą dzidą, i w głupi sposób traktuje swoją żonę. Wtedy moja kanapa w moim domu zamienia się w warsztat. Wtedy wyobraźcie sobie, że ja jestem Pan Bóg, że to jest Daniel Różański, a to jest mój pastor. I dzieje się coś takiego. jeździ, boli, śmierdzi.
Ale jest trochę lepiej niż było.
I wiecie, to nie jest... Dzięki, Olga. Mam nadzieję, że nie włączy się żadne alarmy. Ale to nie jest miły proces. To nie jest proces, do którego chcemy sami zapisać się. Tak, pastorze, jestem pierwszy w kolejce. Powiedz mi, kim naprawdę jestem. I to jest tak trudne czasami. Otworzyć się przed kimś, kto cię naprawdę kocha. I jak ojciec potrafi ci powiedzieć, jak często dziwnym jesteś. Albo jak, w jakim sferze musisz poprawić swoje życie. I wyobraźcie sobie nas, swoich pastorów, którzy siedzą na swojej kanapie, w swoim domu. I ja płaczę. Ja płaczę, bo tak boli. Kiedy mój pastor mówi mi, jak nie powinienem traktować mojej żony. Czy jesteś gotowy na szlifowanko? Czy jesteś gotowa na to, żeby żelazo zaczęło ostrzyć żelazo? Czy jesteśmy gotowi, aby Pan Bóg za pomocą innych ludzi, twoich pastorów, twoich duszpasterzy, w tym kościele jest tak wielu pięknych ludzi. Michał Kucharski z Maliną, Leszek Kołdy z Zulą, Ela Szwarc, Ola i Dariusz Warda, Astrid i Kuba Warda, Darek, Jora, Ola, Pałasz, Daniel, Nadia, Ziomko, Sami. Jest tak wielu ludzi, którym naprawdę na tobie zależy. Mati i Kasia. I to są ludzie, których Pan Bóg celowo stawia na twojej drodze. I oni mają zakaz ode mnie, jeden zakaz. Nie szlifujcie i nie ostrzcie żadnego życia, które nie chce być szlifowane. Nic na siłę. Bo z tego będzie tylko gorzej. Nic z tego dobrego nie będzie. I w drugim liście do Koryntian, 13 rozdział, 11 werset czytamy: w końcu, bracia, radujcie się, bądźcie otwarci na pouczenie i na napomnienie. Bracia, rodzino, bądźcie otwarci, nie bądźcie zamknięci. Nie bądźcie ludźmi, którzy udają, że wszystko jest okej. Aż do momentu, w którym widzimy, że już jest za późno, żeby cokolwiek ratować. Aż do momentu, w którym jest za późno. Bo jesteś tak zmęczona, jesteś tak zmęczony waleniem tępą siekierą w drzewo i nie zauważeniem żadnego progresu, żadnego efektu. Więc apostoł Paweł do Koryntian pisze: proszę was, bracia, bądźcie otwarci na pouczenie i na napomnienie. Potrzebujemy w naszym życiu zaufanych ludzi, przed którymi możemy się otworzyć. Moi pastorzy, nasi pastorzy. My zadajemy im pytania. Hej, patrząc na nasze życie, co możemy poprawić? Co według was możemy poprawić w naszym małżeństwie? Co według was możemy poprawić w tym, jak wychowujemy nasze dzieci? Co możemy poprawić w naszym pastorstwie? I przypomina mi się zawsze ten fragment, pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 15 werset. Bo choćbyście w Chrystusie mieli tysiące wychowawców, jednak ojców macie niewielu. To ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez dobrą nowinę. Serio. Potrzebujemy wokół siebie duchowych ojców, ludzi nie tylko, dzięki którym narodziliśmy się na nowo, ale też tych, którzy prowadzą nas przez życie. Ale nikt na siłę tego nie będzie robił. Nikt w tym kościele na siłę nie będzie wchodził do twojego życia. Bo otwartość musi być z dwóch stron. Bo to musi mała być nasza decyzja, aby pójść na szkołę dla rodziców. To musi być nasza decyzja, żeby zaprosić naszych pastorów na kanapę i powiedzieć im, z czym się mierzymy. I są to zawstydzające rzeczy dla mnie. Ale im mniej sekretów mam, Im mniej sekretów mam, tym bardziej jestem bezpieczny w nim. Bo wróg chodzi w koło. Po co w koło? Aby zobaczyć, gdzie jest twój słaby punkt. Jak jedziesz samochodem i patrzysz w lusterka, kiedy chcesz zmienić pas, to jest taki dziwny moment, który nazywa się martwe pole. I nawet dziecko z zewnątrz, nie siedząc w samochodzie, mogłoby ci powiedzieć, nie, 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 nie wyprzedzaj teraz, bo jest ktoś w martwym polu. I jadąc sam przez życie, jadąc sama przez życie, nie jesteś w stanie zobaczyć. Wydaje ci się, że jesteś w stanie zobaczyć sam. Wydaje ci się, że jesteś sama w stanie zobaczyć. Tak, to jest twoje ego, to jest twoja pycha, to jest moja duma. Wydaje nam się, tak, tak, tak. Poradzę sobie sam. Mój ojciec se poradził, ja se poradzę. Nie ma żadnej gwarancji, że sobie poradził, że sobie poradzisz i nie ma żadnej gwarancji, że twój ojciec wewnątrz sobie poradził. Często nosimy bóle, wyzwania, które są ponad nasze siły. Ale tym kazaniem, tą serią chciałbym nas zainspirować, żebyśmy byli otwartymi ludźmi na feedback, na napomnienie, abyśmy byli otwarci na pouczenie. Bo gdzie, jak nie w kościele, znajdziesz ludzi, którzy szczerze powiedzą ci, stary, to jest okej, ale nie traktuj tak swojej żony. Nie mów do niej w ten sposób. Nie traktuj tak swoich dzieci. Nie zasługują na to. Zacznij pracować nad sobą. Nie zwalaj winy na nich. To jest twoja odpowiedzialność. Gdzie możesz o tym słyszeć? Od ludzi, którzy szczerze cię kochają, którzy widzą twoje życie. Dlatego wspólnota jest tak wyjątkowym miejscem, bo się poznajemy. Bo nie jesteśmy przypadkowym tłumem, tylko widzimy nasze życie z bliska. I czasami ludzie mają problem, żeby wejść do wspólnoty, bo muszą pokazać kawałek swojego syfu. I każdy z nas ma swój syf. Nie ma świętych ludzi w tym miejscu. Każdy z nas ma swoje grzechy. Każdy z nas ma swoje błędy. Ale Kościół jest miejscem, gdzie wierzę powinno być zaufanie, mądrość, miłość, troska i rada. W przypowieściach Salomona czytamy: słuchaj rady i przyjmij pouczenie, abyś w przyszłości był mądry. Wiecie, to jest trudno pokochać korektę. Ale czy mógłbym nas poprosić, żebyśmy zaczęli kochać korektę nawet wtedy, kiedy nie jest dla nas miła i przyjemna? W przypowieści Salomona 27,6, już na koniec. Rany zadane przez kogoś, kto kocha, są oznaką wierności. Pocałunki człowieka, który nienawidzi, są tylko pozorami. Czasem konfrontacja, czasem trudne słowa, czasem krytyka obiektywna twojego życia jest tak bolesna, nawet jeśli mówi ci to żona, mąż, przyjaciel. Jest to tak trudne. A dlaczego jest to trudne i ciężkie? Bo wiesz, wewnątrz siebie wiesz, że to prawda. I w końcu ktoś znalazł odwagę, aby ci to powiedzieć. I gdyby to był ktoś randomowy, to byś się tym nie przejął. Ale jest to ktoś, kto naprawdę ciebie zna. Więc te rany często istnieją i są bolesne. Ale nie zapominajmy, że jeśli są to siniaki od ludzi, którzy ciebie kochają, są one oznaką wierności i troski o twoje życie. Abyś był coraz bardziej ostrą żoną, coraz bardziej ostrym mężem, coraz bardziej ostrym przyjacielem. Abyś szedł przez życie naostrzony, gotowy. Chciałbym się modlić o to, żebyśmy mieli odwagę trafić w czyjeś ręce. Nie mówię, że moje. Jest mała szansa, że traficie w moje ręce. Jest kilka osób, którymi dzisiaj z żoną się zajmujemy w tym kościele, dla których jesteśmy pastorami, z którymi rozmawiamy o trudnych rzeczach. Ale mamy grono wielu wspaniałych liderów w tym kościele. Mamy liderów grup domowych, liderów alfy, spotkań, ścieżek, młodzieży, młodych dorosłych. Mamy pełno wspaniałych ludzi. Amen? którzy są gotowi, by modlić się o Twoje życie, by być przy Tobie. Pytanie, czy odważysz się otworzyć przed kimś na to, co wymaga naprawy w Twoim i moim życiu? Możemy powstać? Spędźmy trochę czasu w Jego obecności. Duch Święty jest na tym miejscu. Imię Jezus jest gotowe, by nam służyć. By myć nasze stopy. By przebaczać nasze błędy. By przynosić wolność. I chciałbym dzisiaj naprawdę nas zachęcić, żebyśmy nie udawali, że sami sobie poradzimy. Żebyśmy nie udawali, że rąbiąc drewno ostrzymy siekierę. Potrzebujesz ludzi, którzy pomogą ci być ostrym, przygotowanym, wyposażonym, zahartowanym. Duchu Święty, modlę się teraz o każde serce na tym miejscu. O to, abyś przyszedł ze swoją mądrością, abyś przyszedł ze swoją miłością. Modlę się, aby Twoja wola dla każdego z nas wypełniła się nie tylko przez Twojego Ducha Świętego, ale przez ludzi, którzy są wokół nas. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś dał nam odwagę znaleźć przyjaciół, abyś dał nam odwagę znaleźć pastorów, abyś dał nam odwagę znaleźć ludzi, którzy szczerze, dobrze nam życzą, którzy są wierni i pełni troski i są gotowi pomóc nam naostrzyć nasze siekiery. Pomóc nam. I czasami jest to proces bolesny. Czasami jest to proces, w którym musimy się otworzyć. Czasami to jest proces, który zaprowadza nas do miejsca wstydu. Ale tylko po to, abyśmy za chwilę byli w miejscu zadowolenia, że przepracowaliśmy kolejną rzecz z Tobą i z ludźmi, którzy nas kochają. I modlę się o to, aby Twój Duch i Twoja mądrość spoczęła na każdej osobie, która potrzebuje Twojej troski i Twojego szlifowania. Użyj każdego z nas do tego, jak sam tego chcesz. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Chciałbym zrobić jeszcze jedno wyzwanie. Tak jak moją wolą nie jest to, aby życie kogokolwiek w tym kościele było przemieniane bez jego woli, bez jego zgody. Tak samo Jezus nie wpraszał się do nikogo, do domu, nie wchodził do życia ludzi z butami, ale zawsze był gotowy, aby naprawiać życie tych, którzy zauważą, że są chorzy. Jezus powiedział, to chorzy potrzebują lekarza, a nie zdrowi. Więc Jezus mógł naprawić tylko życie chore. Życie kogoś, kto był gotowy przyznać się, tak, jestem chory, tak, jestem chora, potrzebuję Zbawiciela. I wiecie, żyjemy w czasach, gdzie wynaleziono szczepionki na tak wiele chorób. Ale jest jedna choroba, na którą szczepionkę wynalazł Bóg. Grzech. Boże Słowo mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć i że każdy zgrzeszył. Grzech oddziela nas od Boga. Grzech sprawia, że nie czujemy się godni, aby nazywać się Jego dziećmi. Grzech sprawia, że czujemy się winni. I dobrze, że czujemy się winni, bo jesteśmy winni. Ale jest dobra nowina. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I mówi, biorę Twoją winę, biorę Twój grzech, biorę Twój brud, biorę Twoją karę na siebie. Spłacam Twój kredyt. Największy kredyt, który masz, to nie jest w banku. Największy kredyt, który masz, to jest dług wobec grzechu. I Jezus mówi, spłacam dzisiaj ten kredyt, jesteś wolnym człowiekiem, jesteś wolna. I dzisiaj, zanim trafisz do ostrzałki, zanim trafisz pod szlifierkę, potrzebujesz przyznać się do tego, że tak, jestem jednym z tych, którzy muszą się do tego przyznać. Jestem chory, ale potrzebuję zbawienia i wiem, kim jest lekarz. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Jeśli jesteś dzisiaj w tym miejscu i myślisz sobie, wow, Panie Boże, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. I nic się nie liczy dzisiaj. Nie liczy się, kim jesteś, skąd pochodzisz, gdzie pracujesz, dokąd zmierzasz, jak się czujesz. Gwarancją zbawienia jest wiara w to, co zrobił Jezus Chrystus. I dzisiaj możesz po prostu uwierzyć, że Jezus ma moc dzisiaj oczyścić Ciebie z każdego grzechu i włożyć w Twoje wnętrze Ducha Świętego. I czytamy, że ten proces nazywa się nowonarodzenie. Więc dzisiaj jesteśmy na porodówce. Na duchowej porodówce. I tylko od każdego z nas zależy, czy to jest ten moment, w którym chcesz się nowo narodzić i powiedzieć, Jezu, potrzebuję lekarza, potrzebuję Ciebie. Co tydzień dajemy taką możliwość. Więc dzisiaj, jeśli jest ktoś z Was, kto potrzebuje rozpocząć proces i serio, nie polecam procesu szlifowania, ostrzenia bez poznania kowala. To jest religijność. Kiedy próbujesz przyłożyć zasady, które Bóg dał ludziom, bez poznania Jego. Ale jeśli chcesz dzisiaj poznać kowala Twojego losu, tego, który bierze żelazo, wypala i wali młotem. Wypala i wali młotem. Jak chcesz Jemu zaufać, to dzisiaj ta modlitwa jest dla Ciebie.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.